każdy ma jakąś intencję i przecież no, wystarczy, jeżeli się pomodli tej intencji, podawanie jej po odmówieniu różańca no, jest trochę bezcelowe, bo co innego, jeżeli podaję przed różańcem i proszę o modlitwę w tej i tej intencji, ale jeżeli ja przez całą rodzinę Radia Maryja modli się w pewnych intencjach, które były tutaj podane na początku, a ktoś jeden, kto odmówił różaniec, mówi, a ja się modliłem w innej intencji. No, proszę zrozumieć, że troszkę to jest takie, no, brakiem jedności i zrozumienia, dlatego bardzo prosimy o takie zrozumienie również tego. Jest godzina 13. Radio Maryja Katolicki, głos w Twoim domu. Wiadomości. Informacje z kraju. Kluby SLD, Samoobrony, Platformy Obywatelskiej, PiS-u, PSL i Ligi Polskich Rodzin opowiedziały się dzisiaj w Sejmie za przesłaniem do komisji projektów zmian w prawie karnym. Ponad 500 zmian w kodeksach karnym, postępowania karnego i karnym wykonawczym zgłosił prezydent. Swoje projekty zmian w prawie karnym zgłosili także posłowie PiS-u i Ligi Polskich Rodzin. Bogdan Kopczyński z Ligi Polskich Rodzin złożył w imieniu swojego klubu poprawki do nowelizacji, nad którymi ma pracować sejmowa komisja. Propozycje prezydenta, by dać możliwość złagodzenia lub odstąpienia od kary wobec osoby, która pod wpływem współczucia udzieli pomocy w uśmierceniu człowieka, nazwał nie tylko zadziwiającą, ale też budzącą polski sprzeciw. Pytania o sprawy gospodarcze, o deficyt handlowy z Rosją zdominują dzisiejsze spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych z prezydentem Władimirem Putinem. Nie zabraknie też pytań o bolesne sprawy związane z przeszłością. Posłowie nie będą mieli wiele czasu na rozmowę z Putinem. Zgodnie z programem spotkania przekazanym przez marszałka Sejmu, dla posłów jednego klubu przewidziano 1–2 minuty na wypowiedź, w tym możliwość zadania tylko jednego pytania. Całe spotkanie ma potrwać około 75 minut. Ludwik Dorn z Prawa i Sprawiedliwości chce zapytać o kwestię statusu Polaków mieszkających w Rosji lub o rozwiązanie spraw historycznych, które mogą mieć całkiem współczesny, jak to określił, wymiar. Jak dodał, chodzi o sprawę odszkodowań dla Polaków ofiar represji. Liga Polskich Rodzin wystosowała list do prezydenta Rosji, którym domaga się ukarania winnych zbrodni ludobójstwa w ZSRR na obywatelach polskich, a także rekompensat dla Sybiraków. W Polsce jest od 1,5 do 2 milionów niepełnoletnich dzieci alkoholików. Co najmniej połowa z nich żyje w warunkach zagrażających ich zdrowiu i rozwojowi, jak oceniają eksperci. Takie dane przedstawiła we wtorek Sejmowej Komisji Zdrowia Państwowa Agencja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podstawowe zagrożenie tych dzieci to życie w chronicznym napięciu, nieprzewidywalność zdarzeń, narażenie na przemoc fizyczną i emocjonalną. Przechodzimy do informacji z zagranicy. Rada Federacji, Wyższa Izba Rosyjskiego Parlamentu, jednogłośnie zatwierdziła dzisiaj zaproponowaną przez prezydenta ustawę o stanie wojennym. Nowe prawo, za przyjęciem którego opowiedziało się 152 senatorów, zezwala prezydentowi na wprowadzenie stanu wojennego w całym kraju lub też jego części w przypadku napaści na Rosję lub zaistnienia bezpośredniej groźby napaści. Przed wprowadzeniem stanu wojennego prezydent Federacji Rosyjskiej musi przedłożyć dekret w tej sprawie Izbie Wyższej Parlamentu, czyli właśnie Radzie Federacji. Senatorowie muszą przeprowadzić głosowanie nad dekretem w ciągu 48 godzin i przyjąć go lub odrzucić większością głosów. Dekret o stanie wojennym zakłada ograniczenie praw i swobód obywateli Rosji i obcokrajowców znajdujących się na jej terenie, przewiduje wprowadzenie kontroli nad mediami, a także cenzury wojskowej. Demonstranci w wielu miejscowościach Argentyny dewastują lokalne oddziały banków. Kierują nimi przedstawiciele szybko powstających radykalnych ugrupowań, jak donosi rozgłośnia BBC. Do kolejnych w przeciągu ostatnich kilku tygodni serii rozruchów w Argentynie doszło, gdy nowy prezydent tego kraju, Eduardo Duhalde, ostrzegł wcześniej, iż krajowi grozi popadnięcie w anarchię i polityczny chaos. Ta bomba wybuchnie, jeśli jej umiejętnie nie rozbroimy i miliony ludzi nie zobaczą swoich oszczędności, ostrzegł Duhalde. Jedynym ratunkiem według prezydenta ma być plan gospodarczy, jaki rząd ma ogłosić w tym tygodniu. Na razie nie są jednak znane bliższe szczegóły. I na zakończenie wiadomości jeszcze kilka słów o pogodzie. Europa Północna i Południowa jest pod wpływem niżów, a pozostałe obszary kontynentu w zasięgu wyżów. Polska jest na skraju wyżu znad Ukrainy, tylko na północnym zachodzie zaznaczy się front atmosferyczny. Pozostajemy w tej samej masie powietrza polarno-morskiego. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzisiaj na zachodzie kraju jest na ogół pogodnie, tylko na krańcach północno-zachodnich wzrost zachmurzenia i słabe opady śniegu. Natomiast na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami i lokalnie mgły osadzające czas. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie do minus 1 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Dziękuję za uwagę, nadaliśmy wiadomości. Kolejne o 14.
Dziś w naszym dzienniku.
W społeczeństwie polskim jest 20% euroentuzjastów oraz 25% eurosceptyków i te dwie formacje nadają ton dyskusji o Unii Europejskiej. Szefowie Telewizji Polskiej odmówili udostępnienia posłom i dziennikarzom raportu na temat postaw Polaków wobec Unii zamówionego przez publiczną telewizję za publiczne pieniądze. W mediach przeciwnicy Unii Europejskiej wygrywają na argumenty ze zwolennikami akcesji. Zwolennicy Unii nie potrafią obcesowo odpowiedzieć na argumenty przeciwników integracji. Nie łudźcie się, że proces negocjacji, który Polska przegrywa, da się przedstawić jako wygrana. Głód propagandy sukcesu.
Czytaj nasz dziennik.
Wysocy przedstawiciele jednego z większych rosyjskich koncernów naftowych przybyli do Sudanu, by podpisać porozumienie w sprawie eksploatowania tamtejszych złóż ropy naftowej. Przedstawiciele Kościoła katolickiego wielokrotnie apelowali do świata o niekupowanie sudańskiej ropy, ponieważ dochody z jej sprzedaży służą do finansowania krwawej wojny domowej w tym kraju. Rosja chce sudańskiej ropy.
Czytaj nasz dziennik.
W środę rozpoczyna oficjalną wizytę w Polsce prezydent Rosji, Władimir Putin. Jedną z najtrudniejszych spraw stanowi negocjacja umowy na dostawę rosyjskiego gazu do Polski, budowę rurociągów tranzytowych i kwestie zmniejszenia ilości gazu. Wizyta ważna i trudna.
Czytaj nasz dziennik.
Bez zadośćuczynienia za doznane krzywdy trudno wyobrazić sobie partnerskie i trwałe porozumienie polsko-rosyjskie. Rosyjskie odszkodowania?
Czytaj nasz dziennik.
Historia stosunków polsko-rosyjskich w XX wieku na fotografiach. Trudne sąsiedztwo.
Czytaj nasz dziennik.
Tegoroczny budżet państwa przewiduje zmniejszenie o ponad 10% środków przeznaczonych na pomoc dla Polonii i Polaków za granicą w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Mniej na pomoc dla Polonii i Polaków.
Czytaj nasz dziennik.
Rząd Leszka Millera w uzasadnieniu do ustawy budżetowej uznał wprowadzenie nowej unijnej waluty euro oraz recesję gospodarczą w Stanach Zjednoczonych za główne zagrożenia mogące zachwiać ustalonym w ustawie budżetowej scenariuszem gospodarczym Polski. Podobne obawy rząd ma wobec sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej. Rząd Leszka Millera boi się wszystkiego, tylko po co nam rząd, który jest wystraszony? Globalne zagrożenie rządu.
Czytaj nasz dziennik.
Jak za pomocą traktatu z Maastricht zmuszono Irlandię, by odstąpiła od pełnej prawnej ochrony dzieci nienarodzonych, pisze Marek Czachorowski. Turystyka aborcyjna, a Unia Europejska.
Czytaj nasz dziennik.
Ostatnia strona. W 83. rocznicę rozstrzelania Róży Luksemburgi i Karla Liebknechta, twórców stłumionej rewolucji niemieckiej i nieprzejednanych wrogów Polski. Wiele dziesiątków tysięcy Niemców dla uczczenia pamięci tych dwojga komunistów składało kwiaty i wieńce pod pomnikiem socjalizmu. Recydywa komunizmu trwa. U nas stare ma się dobrze. Oni są.
Dziś w naszym dzienniku.
Wielkie nam da. Dane objęcia. Panie, serce nam da. Mężne w walce ze złem. Zlećmy z Ciebie uczynki starych ludzi. Zniszczmy wszystko, co mówię Boże w nie. Wdziejmy biegnowi szatrę w dusie Pan. Nowy człowiek powstanie w każdym. Nowi ludzie w historię piszą miłość, każdą drogę od nowe lotnice. Nowi ludzie przeżyją własne życie, tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat. Serce wielkie nam da, zdolne objąć świat. Panie, serce nam da, mężne w walce ze złem. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój, znak wiary jednocą cały świat. Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność, prawda ludzi wyzwoli niszcząc zło. Serce wielkie nam da, zdolne objąć świat. Panie, serce nam da, mężne w walce ze złem.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą audycję aktualności dnia. Już wczoraj informowaliśmy o tym, że Górnicza Solidarność jest zaniepokojona rosnącym importem węgla oraz obniżeniem dotacji na reformę górnictwa w 2002 roku. Domaga się również wzrostu płac górników w kopalniach, które poprawiły swoje wyniki. Wśród załóg górniczych narasta niezadowolenie i wzburzenie. Sekcja Górnictwa Solidarności oczekuje od rządu i parlamentu głębokiej analizy tej sytuacji i podjęcia natychmiastowych działań w celu rozwiązania narastających problemów, napisała Rada Górniczej Solidarności w stanowisku przesłanym m.in. premierowi i marszałkowi Sejmu. Na ten temat mówi do nas pan przewodniczący NSZZ Solidarność regionu Śląsko-Dąbrowskiego, pan Wacław Marszewski. Witamy bardzo serdecznie.
Witam również serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże wszystkim.
Panie przewodniczący, czy może pan skomentować to stanowisko Solidarności Górniczej?
Tak, no chciałem potwierdzić, rzeczywiście górnicy są troszkę zbulwersowani. Pierwsza sprawa, czyli dotycząca tego tak zwanego kontyngentu importowego węgla kamiennego do Polski, no szczególnie z obszaru wschodniego, czyli mowa tutaj jest o Rosji i Ukrainie, która zdobywa, jak wiemy, również węgiel kamienny i jest dla nas na rynku konkurentem. Problem dotyczy tego, że my w tej chwili w Polsce jesteśmy w stanie wydobyć jeszcze więcej węgla niż wydobywamy. Natomiast problem oczywiście jest, gdzie go potem sprzedać. Więc ten węgiel, który przyjdzie do Polski, co może spowodować? No oczywiście wyprze polski węgiel. Ceny są z reguły dumpingowe, czyli obniżone nawet często poniżej kosztów produkcji. Odbywa to się najczęściej kosztem zatrudnionych górników w tychże kopalniach, którym albo się nie płaci w terminie wynagrodzeń. Bywały takie lata, że nie płacono po 9 miesięcy wynagrodzeń górnikom rosyjskim. Albo się po prostu obniża wynagrodzenia poniżej, no wręcz racjonalnej wysokości. Jakby na to nie patrzeć, bo tu oczywiście jest problem ludzki, jest również problem interesów rynku polskiego. Po prostu ten węgiel pogorszy sytuację w sektorze górnictwa polskiego. Co z tego może wyniknąć? Tu górnicy właśnie z sekcji krajowej Górnictwa Węglowego Solidarności sugerują, że ta sprawa, czyli nie tylko, że ten import jest utrzymany, szacują, że o ponad 100% wzrośnie liczba węgla kamiennego z importu w stosunku do roku 2001. Czyli jest to jakby pogorszenie sytuacji, to musi spowodować oczywiście, tu górnicy piszą w swoim stanowisku, likwidację miejsc pracy. No, oczywiście pośrednio tak, ale przede wszystkim w pierwszym, jak to się mówi, oddziaływaniu, pogorszy to wynik finansowy górnictwa. I teraz równocześnie rząd przewiduje obniżenie środków na program dla górnictwa w stosunku do zakładanych w programie wieloletnim. To z kolei powoduje, że kopalnie będą musiały przejąć ze środków własnych jakby znaczniejszą część tychże kosztów, w szczególności górniczego pakietu socjalnego. A równocześnie górnicy zauważają, i tu trzeba oczywiście podkreślić, że słusznie zauważają, tutaj nie ma dyskusji, że ustawa o restrukturyzacji wiąże poziom ich wynagrodzeń z wynikiem finansowym. Reasumując, poprzez zwiększenie ilości węgla z importu i poprzez ograniczenie środków budżetowych musi ulec pogorszeniu wynik finansowy. Zapłacą za to w skutkach również tych finansowych płacowych polscy górnicy. Czyli straci Polska jako państwo, stracimy my jako Polacy, bo przecież również ten program był finansowany z podatku przez wszystkich podatników, czyli Polaków. I w związku z tym górnicy protestują, ponieważ to się odbije nie tylko na samych górnikach, odbije to się praktycznie na całym społeczeństwie.
Panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękujemy, chociaż to, o czym pan mówi, nie rokuje dobrych nadziei na przyszłość dla górników i stąd to pewnie zaniepokojenie.
Jest, ja może szybko uzupełnię. No, jeżeli się ktoś angażuje w wieloletni program, to się odbywa w większości kosztem załóg górniczych. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj czynnik osobowy jest decydujący i dowiaduje się po kilku latach ciężkiej pracy pełnej wyrzeczeń, zwolnień przecież, przez tysiące miejsc pracy uległo likwidacji w polskim górnictwie, że w zamian realnie straci na wynagrodzeniu, to gdzie tu jest bodziec ekonomiczny, ten pozytywny, który by powodował zwiększenie motywacji? I tutaj trzeba się zgodzić z tym stanowiskiem, że nie jest to takie typowo branżowe stanowisko, gdzie chodzi tylko o mój własny interes. Tu chodzi też o pewną logikę i konsekwencję ekonomiczną.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy gorąco.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże. Mówił do nas przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, pan Wacław Marszewski. Słyszeliśmy w wiadomościach także na antenie Radia Maryja o posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która ma zaproponować Izbie przyjęcie informacji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Leona Kieresa z działalności IPN od połowy 2000 roku do połowy 2001 roku. W czasie posiedzenia pan poseł Antoni Macierewicz zarzucił Kieresowi, że bezpodstawnie obciąża Polaków odpowiedzialnością za hitlerowską zbrodnię w Jedwabnym. To jeden z tematów, który chcemy z panem posłem Antonim Macierewiczem poruszyć. A drugi temat to list Ligi Polskich Rodzin do prezydenta Rosji Władimira Putina, który dzisiaj rozpoczyna swoją wizytę w Polsce. Witamy na antenie bardzo serdecznie pana posła.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie pośle, chcemy prosić najpierw jeszcze o trochę relację z tego posiedzenia wczorajszego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Wczoraj odbyła się taka komisja. Ona miała obowiązek rutynowo się odbyć, ponieważ prezes Instytutu Pamięci Narodowej ustawą jest zobowiązany co roku składać Sejmowi sprawozdanie ze swojej działalności. To było właśnie pierwsze sprawozdanie. Ono najpierw jest rozpatrywane przez Komisję Sprawiedliwości, a następnie przez cały Sejm. Także wczorajsza dyskusja, która się nad tym sprawozdaniem odbyła, była tylko wstępem do dyskusji, która myślę w przeciągu miesiąca, najdalej półtora, musi się odbyć jeszcze w plenarnej, na plenarnej sali Sejm, więc zapewne pewnie do kwestii, które były tam poruszane, będziemy jeszcze wracali. Ja bardzo uważnie zapoznałem się ze sprawozdaniem liczącym blisko 100 stron, bardzo szczegółowym, dokonanym, sygnowanym przez pana prezesa Kieresa. No i z ubolewaniem stwierdziłem, że kwestia, która przecież w oczach opinii publicznej w dużym stopniu zdominowała działanie Instytutu Pamięci Narodowej, mianowicie dochodzenia w sprawie zbrodni hitlerowskiej w Jedwabnym, że ta kwestia nie jest tam zgodnie z moim przekonaniem prawdą przedstawiona. Główny problem moim zdaniem związany jest z dwoma sprawami. Przede wszystkim pan prezes Kieres, począwszy od zeszłego roku, kilkakrotnie publicznie się wypowiadając, sugerował bądź stwierdzał, że Polacy ponoszą bądź odpowiedzialność, bądź w innych wypowiedziach współodpowiedzialność za zbrodnię popełnioną na Żydach w Jedwabnym. Tutaj problem polega także na tym, że pan profesor Kieres w zależności od środowiska, przed którym występuje, oraz w zależności od czasu, różnie niuansował te swoje wypowiedzi, zawsze jednak dopuszczał takie interpretacje, które następnie miały miejsce w środkach masowego przekazu, które biorąc jego słowa za punkt wyjścia oskarżały Polaków o dokonanie tej zbrodni. Nigdy nie protestował przeciwko takim interpretacjom. To jest moim zdaniem niedopuszczalne, niedopuszczalne w ogóle moralnie, ale w szczególności w wypadku, gdy czyni to osoba reprezentująca państwo polskie i to do tego jeszcze ściga, mająca obowiązek ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, ponieważ istota rzeczy polega na tym, że to on właśnie wszczął postępowanie mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tej zbrodni i ustalić winnych tej zbrodni. Postępowanie do dzisiaj nie zostało zakończone, więc nie może prawnik, nie może prezes instytutu prowadzącego taką sprawę orzekać o winie, abstrahując od tego, kto by był winny, przed zakończeniem postępowania. To jest po prostu upowszechnianie bezprawia. To jest po prostu łamanie zasad praworządności. Powtarzam, ja już teraz odkładam na bok, czy w jakim stopniu, jak dalece bulwersujące jest próby oskarżania Polaków o tę zbrodnię. Za to z przyczyn czysto formalnych, z przyczyn zasad praworządności. Takie działanie jest działaniem godzącym w dobre imię państwa polskiego i godzącym w zasadę praworządności. I nie może, jest niegodne po prostu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i profesora prawa. A tym jest pan profesor prezes Kieres. I tę kwestię, tak właśnie jak to dzisiaj teraz do państwa mówię, w tych samych słowach przedstawiłem wczoraj panu Kieresowi, prosząc, żeby się do tego ustosunkował, dlatego że nie może być kontynuowana taka sytuacja. To jest sprawa pierwsza związana z Jedwabnym. Druga polega na tym, iż pan profesor Kieres kilkakrotnie publicznie zobowiązywał się do tego, że opublikuje białą księgę, gdzie zostaną przedstawione wszystkie dowody, między innymi akta procesów, jakie były wytaczane w latach 40., 50. W sprawie Jedwabnego. No, sytuacja, mówiłem, obecnie wygląda w ten sposób, że prezes Instytutu obarczy odpowiedzialnością za tę zbrodnię Polaków zapowiada, że opublikuje dowody, tak żeby opinia publiczna mogła się z nimi zapoznać, ale kontynuuje te oskarżenia, a dowodów nie publikuje. No, to robi wrażenie, mówiłem, jakby pan prezes chciał kryć te dowody i uniemożliwić weryfikację prawdziwości dla Polaków przecież dramatycznych i szkalujących sądów przez siebie samego wypowiadanych. Okazało się bowiem, że chociaż Biała Księga była zapowiadana najpierw, że będzie opublikowana w lipcu, później, że będzie opublikowana co najmniej do końca jesieni ubiegłego roku, nadal nie jest opublikowana i wczoraj się dowiedzieliśmy, że być może będzie w kwietniu albo troszeczkę później. Tłumaczenia w obu tych sprawach pana Kieresa moim zdaniem były absolutnie niewiarygodne. W pierwszej kwestii bowiem zasłaniał się tym, iż i są wyroki sądów właśnie za 40. i 50., które skazały Polaków w związku ze sprawą Jedwabnego. No tutaj trzeba przypomnieć, że sądy ówczesne nie miały nic wspólnego z praworządnością i wykonywały po prostu polecenia polityczne okupacyjnych wojsk sowieckich i sowieckich służb bezpieczeństwa, które bardzo często używały problemu żydowskiego jako prowokacji antypolskiej. wystarczy przypomnieć o Kielcach czy o Krakowie, o Rzeszowie wcześniej. W związku z tym ten argument wydaje mi się być, zwłaszcza w ustach prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, no w ogóle niedopuszczalny, bo przecież on najlepiej wie, że trzeba te wyroki rehabilitować, że trzeba ludzi tak skazanych rehabilitować, że to były po prostu zbrodnie sądowe najczęściej w czasach stalinowskich. Powoływanie się na ich wiarygodność wydaje mi się być niedopuszczalne. I w drugiej zaś sprawie publikacji pan prezes powiedział, że przedłuża się publikacja, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych trzeba anonimizować nazwiska, czyli wykreślać, krótko mówiąc, nazwiska z tych dokumentów, zanim się te dokumenty opublikuje. No to pan prezes tę kwestię powinien rozważyć, zanim zobowiąże się publicznie co do tego, że wyznacza datę publikacji najpierw w lipcu, potem na jesieni 2001 roku, bo przecież wiedział, jak wygląda ustawa i wiedział, że zajmie to troszeczkę czasu. Wydaje mi się ta po prostu argumentacja niewiarygodna i nadal uważam, że złamał on podstawową zasadę jawności życia publicznego, no i dotrzymywania słowa przez wysokiego urzędnika publicznego. Pan prezes wprawdzie zaproponował, że dla mnie zawsze ma miejsce, ma drzwi otwarte i ja mogę sobie przeczytać te dokumenty, no ale przecież tutaj nie chodzi o sprawy osobiste, nie chodzi o to, żeby mieli pojedynczej osobie udostępnić akta. Chodzi o jego zobowiązanie publiczne. My do tych, jako społeczeństwo, do tych akt mamy prawo, zwłaszcza, że wiadomo, może wśród nich są takie, które jednoznacznie stwierdzają, że Polaków tam nie było, że mordowali i strzelali Niemcy. Te akta przecież są, istnieją, wiadomo, że tak jest, tylko że telewizja, prasa, radio publiczne je przemilcza i w związku z tym szeroka opinia publiczna nie może się z nimi zapoznać. Tak mniej więcej wyglądała ta rozmowa. Pan Kieres replikował mi w sposób bardzo emocjonalny, powołując się na swoje dobre chęci. No wrócimy do tej debaty zapewne, jak mówię, w ciągu miesiąca, półtora na sali sejmowej. Uważam, że to jest sprawa jedna z kluczowych, ponieważ ona daje pretekst środowiskom żydowskim do nie tylko szkalowania narodu polskiego, ale także domagania się różnych kompensat finansowych i do presji gospodarczo-politycznej
na Polskę. Panie pośle, przecież tak, sprawa jeszcze nie wyjaśniona, a tymczasem przedstawiciele wysokich władz kilkakrotnie już przecież przy różnych okazjach i wizyt międzynarodowych, chociażby teraz ostatnio Leszek Miller w USA, przepraszają Żydów za jedwabne.
No właśnie, to jest jeszcze jeden przyczynek do tego stanowiska, które przed chwilą referowałem. No pan Kwaśniewski, jak i pan Miller, i to jest w ogóle ciąg poszczególnych dygnitarzy, którzy powołując się czy odwołując się do stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej wyrażonego przez pana Kieresa, przepraszają awansem środowiska żydowskie za jakoby dokonane polskie zbrodnie, polskie przestępstwa. Wszystko razem kończy się tym, że deklarują, iż będziemy uznawali roszczenia finansowe środowisk żydowskich wobec Polski, a więc ma to wymiar moralny, polityczny, a także ma mieć wymiar finansowy. No to jest po prostu działanie przeciwko polskiemu interesowi narodowemu i na to zgody nie wyrażę nigdy.
Panie pośle, prosimy jeszcze o przybliżenie naszym słuchaczom listu Ligi Polskich Rodzin do prezydenta Putina.
Dzisiaj rano Liga Polskich Rodzin przedstawiła opinii publicznej za pośrednictwem mediów stanowisko związane z wizytą pana prezydenta Putina. Ujęliśmy to w formie listu, który został przekazany panu prezydentowi i którego treść będzie zreferowana przeze mnie na spotkaniu z panem prezydentem Putinem, który zacznie za 2 godziny. Istotą tego listu jest deklaracja woli współpracy i nadzieja to, że wizyta pana Putina otworzy nowe możliwości dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Rosją i duża nadzieja, że się naprawdę coś wreszcie zmieni, z przypomnieniem, że taka zmiana jest warunkowana zarówno koniecznością wreszcie rozwiązania upiorów przeszłości, dramatycznych wydarzeń, które były spowodowane przez zbrodniczy system komunistyczny. Chodzi nam o ludobójstwo, jakie było popełnione na narodzie polskim przez władze sowieckie. Spodziewamy się, że winni tego ludobójstwa i instytucje za to odpowiedzialne będą ścigane, zostaną osądzone i skazane. Oczekujemy, że Polacy, którzy ucierpieli na skutek tych represji, a żyją jeszcze, będą mogli otrzymać rekompensaty. Tutaj przykład niemiecki jest dobry. dobrze pokazuje, że to jest możliwe i że jest wstępnym warunkiem w ogóle ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków. To jest przynajmniej 50 tysięcy rodzin w Polsce. Ci ludzie przeszli gehennę, mają prawo do takich rekompensat. Wskazujemy też w tym liście na niebezpieczeństwa związane z polityką militarną Rosji. Liga Polskich Rodzin jest zwolennikiem nowego ładu europejskiego, który będzie bazował na dobrosąsiedzkich, równoprawnych stosunkach między państwami narodowymi, niepodległymi państwami narodowymi. Nie jesteśmy zwolennikami tworzenia takiego bloku, na przykład jak Unia Europejska, jakiegoś super państwa. No ale aby takie współżycie, w tym z Rosją, było możliwe, my nie możemy ciągle tkwić pod groźbą, terrorem rosyjskiej broni atomowej, a jest problem do wyjaśnienia stacjonowania broni atomowej rosyjskiej w Kaliningradzie, w dawnym Królewcu, i jest problem doktryny obronnej rosyjskiej, która zakłada, że Rosja waruje sobie prawo pierwszego uderzenia atomowego wobec innych państw. No, to dla nas musi stanowić taki nieustanny problem zagrożenia. Uważamy, że jeżeli mamy dobrze ułożyć te stosunki, te kwestie powinny zostać uregulowane. I wreszcie nadzieja na rozwój spraw gospodarczych, na ułożenie spraw gospodarczych. Polska nie chce być tylko korytarzem energetyczno-komunikacyjnym między Rosją a państwami Zachodu. Liczymy na to, że będziemy mogli spłacać nasze zobowiązania dotyczące gazu przede wszystkim, który tworzy główną nierównowagę handlową między Polską a Rosją, płodami rolnymi, polskimi wyrobami rolnymi, ale także innych dziedzin gospodarczych. Krótko mówiąc, chcemy doprowadzić do zbilansowania, zrównoważenia tych stosunków gospodarczych. Podkreślamy także w tym liście bardzo nadzieję na to, że rozwój, powrót do chrześcijaństwa, który widzimy, obserwujemy z radością w Rosji, no, stworzy nową płaszczyznę rysującą się między Polską a Rosją. My jesteśmy świadomi tego, że jedność, współpraca całej Europy nie będzie możliwa bez chrześcijańskiej Rosji. To jest dla nas oczywiste i w tym także pokładamy pewną nadzieję, ale aby ona się zrealizowała, muszą być najpierw rozwiązane kwestie, które ciążą, dramatycznie ciążą nad pamięcią polską i nad stosunkami polsko-rosyjskimi.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiamy, szczęść Boże. Mówił do nas pan poseł Antoni Macierewicz z Ligi Polskich Rodzin. Kolejny temat. Globalne zagrożenie rządu. Taki tytuł nosi także artykuł z trzeciej strony dzisiejszego wydania naszego dziennika. I na ten temat mówi do nas pan redaktor Robert Knap. Serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Z tego artykułu dowiadujemy się, że jakby się wszystko sprzysięgło przeciwko temu biednemu rządowi, prawda? Wszystkie wydarzenia na świecie, które okazuje się, że mają jakiś dziwny wpływ na naszą dziurę budżetową.
Ja myślę, że ten temat, który ojciec właśnie porusza, można z jednej strony traktować trochę z przymrużeniem oka, ponieważ no tak, jak ojciec powiedział, rzeczywiście nagle po wyborach wszystko się sprzysięgło przeciwko temu biednemu rządowi Leszka Millera, wszystkim tym ministrom, wszystkie te sytuacje, które nagle mogą w jakiś sposób przeszkadzać w rozwoju gospodarczym Polski, nagle się ujawniły i zaatakowały ten właśnie biedny rząd. A z drugiej strony no, należy jednak podejść do tego dosyć na serio, ponieważ no, tego typu stawianie sprawy świadczy o tym, że rząd Leszka Millera ma przede wszystkim, boi się przede wszystkim tego, że obietnice, które złożył podczas kampanii wyborczej, podczas właśnie i teraz także tuż po wyborach, będą niespełnione właśnie dlatego, że były to puste obietnice, obietnice, których rząd, nowy rząd nie był w stanie zrealizować i pewnie jeszcze przez długi czas nie będzie w stanie zrealizować. A o co chodzi? O to chodzi, że w uzasadnieniu do ustawy budżetowej rząd umieścił tak zwane zagrożenia globalne, które mogą spowodować, uwaga, niewykonanie ustawy budżetowej bądź naruszenie scenariuszu gospodarczego, który został przewidziany właśnie w tej ustawie budżetowej. Jakież to zagrożenia globalne są? No więc okazuje się, że jednym z podstawowych zagrożeń globalnych, które mogą mieć tak zasadniczy wpływ, to jest na przykład wprowadzenie nowej waluty euro w krajach Unii Europejskiej, recesja na przykład gospodarcza w Stanach Zjednoczonych, czy, uwaga, spowolnienie gospodarcze Japonii i Azji Południowo-Wschodniej. No można by jeszcze tutaj dodać, że tak jak ja tutaj trochę ironicznie piszę, że no równie dobrze mogłoby to być na przykład zamieszki w Argentynie jeszcze, a także słabe zbiory ryżu w Chinach. Czy może jakieś, nie wiem, zatonięcie jachtów podczas regat Sydney Hobart. Bo no, w takim ujęciu można by wymieniać prawie wszystkie zjawiska negatywne gospodarcze na całym świecie i także w otoczeniu Polski, które miałyby wpływ na to, iż biedny rząd Leszka Millera, mimo swoich ogromnych wysiłków ratowania polskiej gospodarki, nie uzyska żadnych efektów, żadnych sukcesów.
No jest to próba usprawiedliwienia w oczach społeczeństwa, tak, na pewno tej bezradności i takiej sytuacji, jaka jest. Natomiast rzeczywiście tutaj bardzo często podkreśla się, że po prostu jest brak programu gospodarczego, brak programu naprawczego. I dlatego takich wiele usprawiedliwień, a brak jakiejś wizji na przyszłość.
Program tego rządu Leszek Miller przedstawił już na samym początku, jeszcze zanim oficjalnie objął urząd premiera. Przypomnijmy sobie, poleciał na zachód, do Berlina, do krajów Unii Europejskiej i tam dokonał bardzo zdecydowanych posunięć, obiecał różne rzeczy w sprawach złagodzenia stanowisk negocjacyjnych wobec Unii Europejskiej. No więc właśnie to jest ten program gospodarczy. To są właśnie te pomysły. Uważam, że rząd Leszka Millera przede wszystkim chce opierać swoje działania na obietnicach i zapewnieniach ze strony Unii Europejskiej co do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Oczywiście to jest błędna droga, bo ani obietnice, ani zapewnienia, ani przyżyczenia jakichkolwiek finansów, które mogłyby do Polski wpływać z Unii Europejskiej, nie dadzą rzeczywistego wzrostu polskiej gospodarki, nie umożliwią polskim przedsiębiorstwom rozwoju, eksportu, sprzedaży, zatrudniania nowych pracowników, nie umożliwią tego wszystkiego i ta droga jest po prostu błędna. Myślę, że strach, który w jakiś sposób uzasadniony moim zdaniem strach, który pojawił się w oczach ministrów rządu Leszka Millera wobec sytuacji, która jest w Polsce i wobec ponad 3-milionowego bezrobocia, totalnej recesji w przemyśle, braku zainteresowania towarami przez konsumentów, no rzeczywiście można się przerazić. Natomiast nie jest żadnym wyjściem bieganie do Unii Europejskiej i proszenie w jakiś sposób o pomoc tutaj.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również.
Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Mówił do nas pan redaktor Robert Knap z naszego dziennika. opublikowała artykuł pana Witolda Gadomskiego, duży, obszerny artykuł szkalujący życie i działalność pana profesora Stefana Kurowskiego, znanego ekonomisty. Pisze we wstępie do artykułu autor: był jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów, wydawało się, że będzie jednym z tych, którzy określą politykę gospodarczą III Rzeczypospolitej. Dziś potrafi powiedzieć, że z dawnej zależności wobec ZSRR Polska wpadła w nową wobec międzynarodowej finansjery i że kraj jest ofiarą nienawistnej ofensywy, jaką od wieków prowadzą przeciw niemu Żydzi. Tak Witold Gadomski. Na ten temat sam pan profesor Stefan Kurowski, którego serdecznie witamy na naszej antenie.
Dzień dobry Państwu. No, tutaj redakcja Radia Maryja mnie jakoś zmobilizowała do tego, żebym w ciągu tych kilku dni, jakie upłynęły od dotykowania tego artykułu, coś powiedział. Jeszcze nie całkowicie jestem, że tak powiem, po tej, uporządkowany po tej refleksji, po tym artykule. No, co mogę powiedzieć? Tytuł jest Splątane ścieżki profesora. O co chodzi autorowi, czyli panu redaktorowi Gadomskiemu, który jest takim czołowym ekonomistą Gazety Wyborczej, że ja wycofałem się z moich poprzednich preferencji dotyczących gospodarki rynkowej i że teraz tu i ówdzie kwestionuję ten system liberalny, przede wszystkim liberalny, no i że to są te splątane ścieżki profesora. Otóż trzeba powiedzieć, że człowiek, jeżeli trochę dłużej żyje, to nabiera pewnej mądrości, nie tylko wiedzy, tylko pewnej mądrości i wtedy widzi, że to, co uważał poprzednio za bardzo słuszne, za w pełni słuszne, że ma pewne rysy i że wobec tego trzeba zmienić kierunek, o tak bym to określił. Otóż moja zmiana kierunku polega na tym, że ja nie wycofuję się z poparcia dla gospodarki rynkowej. Tylko rynek może zapewnić gromadzenie bogactwa. Innego sposobu nie ma. Natomiast rynków jest wiele i to, co nam proponują liberałowie, a zwłaszcza ich specjalny odłam monetaryści, to jest rynek wyjątkowo szkodliwy dla nas i w ogóle dla społeczeństwa, dla ludzkości, jak teraz się okazuje, dla ludzkości. Takiego rynku my nie chcemy. I takiej gospodarki rynkowej nie chcemy. A jakiej chcemy? Chcemy tak zwaną społeczną gospodarkę rynkową. To znaczy taką gospodarkę, która dostrzega poza epidemiami rynkowymi i ekonomicznymi również stronę społeczną. To jest bardzo ważne. To jest najważniejsze nawet. Czyli nie ta cała gra rynkowa, która jest właściwie tylko formalną stroną tego procesu, ale przede wszystkim troska o społeczeństwo. I troska o te wartości humanitarne i humanistyczne, które się nie mieszczą w pełni imponderabiliach rynkowych. No, tutaj ojciec, który Jamzak, mówił, że artykuł szkaluje. No, ja bym nie powiedział, że on szkaluje mnie. To nie jest szkalowanie, to jest subtelniejsza metoda. W 3/4 artykuł pokazuje na przykład mój życiorys naukowo-polityczny, w sposób nawet dosyć obiektywny, chociaż tu i ówdzie są takie małe odchylenia od tej obiektywności wynikające może z niewiedzy autora. Natomiast w 1/4 czy w 1/5 jest atak. Atak, który w pewnym momencie przybiera rzeczywiście formę szkalowania. Formę szkalowania. I wobec tego ja się zajmę tą ostatnią częścią tego artykułu. To jest tak, ekonomista narodowy. Oczywiście, że narodowy. Gadomski ma taką metodę, że on przywołuje na określenie mojej sylwetki politycznej swoich rozmówców, czyli nie on sam to mówi, tylko jego rozmówcy, których odpowiednio dobiera. I na przykład taki jeden z jego rozmówców, Wielowiński, obecnie senator, przedtem poseł, mówi tak. Kurowski zawsze miał poglądy narodowe, dokładnie mówiąc endeckie. No i co z tego? No miał i ma nadal takie poglądy, chociaż nie należy do partii, do Stronnictwa Narodowego. To nie tylko nie jest nic złego, ale to jest pewien powód do zasługi, do chwalenia się. Tak, mam poglądy narodowe. Nacjonalistyczne, bym powiedział. Jestem tak zwanym socjalnym nacjonalistą. Właściwie dojrzewałem, jeśli chodzi o te poglądy, od dawna. Ale kiedyś stwierdziłem, że nie jestem liberałem. Kiedy zobaczyłem, gdzieś około 1992-1993 roku, do czego prowadzi ten liberalizm, który nam zafundowali monetaryści liberałowie na czele z wiadomą postacią. I wtedy oczywiście zrozumiałem, że to nie w tym kierunku trzeba iść. Nie w tym kierunku. Także chcę podkreślić, że to, że jest próba jakiegoś zdeprecjonowania całego kierunku narodowego, to jest właściwie postępowanie według wskazań nawet Stalina, bo Stalin, jak eksterminował polskie siły polityczne, to wszystkim nie likwidował i niszczył narodowców. I do dzisiejszego dnia ten ruch narodowy nie może się odbudować. A teraz ostatni ustęp taki jest, że kropkę nad i stawia Kurowski w artykule Polacy i Żydzi po jedwabnym. Być może to jest ta kropka, która spowodowała, że Rafał Gadomski się nad tym nachylił, ale ten artykuł jest obiektywnym opisem sytuacji, tej sytuacji, jak jest u nas w Polsce. On był napisany w momencie szczytu propagandy żydowskiej na temat Jedwabnego w lipcu 2001. Więc to był mój proces i nasz proces, dlatego że to było wygłoszone na spotkaniu członków Ruchu Obrony Godności Narodów w dniu 27 czerwca. Tuż przed tym uroczystością, tak powiedzmy, 10 lipca. Więc on ma pokazać, ten artykuł ma pokazać, jaka jest sytuacja w tej dziedzinie w Polsce teraz. On nie jest, powiedziałbym, totalnie antyżydowski. On jest antyżydowski z punktu widzenia obecnej sytuacji w tym dziesięcioleciu, czy w tym pięćdziesięcioleciu. Na czym to polega? Gadomski cytuje ustęp z tego artykułu, że ja pokazuję, jaka jest w tej chwili relacja między rządzącą grupą żydowską a narodem polskim. Mają swojego prezydenta III RP. Mają rząd III RP służący wobec ich żądań i pretensji. Wyłącznie oni prowadzą politykę zagraniczną III Rzeczpospolitej. Stanowią jej personalny aparat. W 100%, czy w 110% nawet. Dominują we władzach gospodarczych, zwłaszcza w banku centralnym, w polityce pieniężnej. Mają władzę większości mediów. Tam jest właśnie to jądro ciemności. Owych, jak to się mówi, polskojęzycznych. Decydują o tym, jakie treści podtrzymać i rozwijać w naszej kulturze. Jaki program realizować w naszej oświacie. Czego uczyć, a co pomijać w naszej historii. Decydują o całym życiu publicznym na szczeblu centralnym w naszym kraju. 40 milionów Polaków pomyśla się w chaosie i mgle reform i transformacji, a 4 tysiące Żydów, no może 14 tysięcy Żydów, ustawia nam drogowskazy, wytycza nam, gdzie mamy iść i co mamy robić, wskazuje, co jest dobre, a co jest złe. W żadnym innym kraju, z dawnych satelitów ZSRR, Żydzi nie mają takich wpływów i takich władz jak w Polsce. Ale też żadnego z tych krajów nie obarczają winą za Holokaust, tak jak Polski. Chociaż udział ludności tych krajów, mam na myśli Litwę, mam na myśli Łotwę, mam na myśli Rumunię, udział tych ludności tych krajów we współpracy z żydobójstwem razem z Niemcami jest udokumentowany i przypada na okres, kiedy kraje te miały oficjalnie własne rządy, a więc ponosiły państwową odpowiedzialność za to, co tam się działo. Ale nic nie słychać o prezydencjach Żydów wobec Litwy, wobec Łotwy czy wobec Rumunii. Cały atak skierowany jest na Polskę, która nie miała rządu współpracującego z Niemcami i nie może ponosić odpowiedzialności państwowej za lata okupacji. Żydzi żądają przeprosin, to przeprosin nie tylko za Jedwabne, ale za wszystko, za 1000 lat zamieszkania na naszej ziemi. I niestety niedawno jak nasz premier Leszek Miller, Leszek to wspaniałe polskie imię, był w Ameryce, to przepraszam za to wszystko. I porównał okres przebywania Żydów w Polsce w czasie międzywojennym z okresem ich doli w czasie okupacji. Jak można takie porównanie zrobić? Otóż to, żebyśmy przeprosili za 1000 lat zamieszkiwania na naszej ziemi i nie obiecują przebaczenia, nie. I ciągle uważają, że ci, którzy przepraszają, jeszcze za mało się korzą. istotie jest taki ustęp w tym artykule, jak to się mówi, inkryminowanym przez pana Gadomskiego, który się nazywa, ten ustęp zatytułowałem Błędy historii. Tymczasem my te stulecia wspólnego zamieszkania, bo nie współżycia, chcielibyśmy traktować jako tytuł do wdzięczności z ich strony, jako dowód naszej tolerancji w czasach, gdy wyrzucano ich z całej Europy. Ale jeżeli oczekujemy wdzięczności od Żydów za lata, gdy Polska była paradis judaeorum, to jest to jeszcze jeden dowód naszej naiwności, by nie powiedzieć głupoty. O ile tego, że historia ostatnich 100 lat i ostatnich 100 dni powinna nauczyć tylko tego, że powinniśmy odwrócić ocenę tamtego wspólnego zamieszkania i powiedzieć naszym przodkom z wyrzutem, dlaczego to zrobiliście? Dlaczego przyjęliście tych imigrantów i daliście im ogromne przywileje, gdy inne narody nauczone doświadczeniem ich usuwały? Tych imigrantów, którzy nigdy nie zasymilowali się, którzy zawsze byli ciałem obcym, a w pewnych sytuacjach ciałem wrogim. Nasi przodkowie zrobili to dla doraźnych korzyści i z powodu trwałej naiwności, powiedziałem głupoty, a my teraz nie możemy się z tego wyzwolić. Zrobili tak jak z krzyżakami, tylko w konsekwencji są o wiele większe. Rzeczpospolita wchłaniała ludzi różnych narodów, Litwinów, Niemców, Ormian, Tatarów, Rusinów, Białorusinów i Wielkorusów. Wszyscy oni zdawali się wtopić w kulturę żydowską z wyjątkiem Żydów. A indywidualne przypadki, bo były takie, które przeszą tej tezie, nie zmieniają niestety twardej oceny historii.
Panie profesorze, okazuje się, że dotknięcie tych tematów i tej takie jasne postawienie sprawy. Chciałem właśnie powiedzieć tylko tak, że pan Gadomski z tego powodu uważa, że pan postanowił zanegować swój życiorys.
Nie, to jest głupstwo przecież, głupota taka. Ale natomiast na samym końcu on jak to poentuje, to przytoczył, przy tym powiedziałem.
Że wyjęte jakby z Mein Kampf.
Niech ksiądz pozwoli, niech ksiądz pozwoli. Stanie jakby czasem wyjęte z Mein Kampf. Tak pisze Gadomski. Z tego typu poglądami się nie dyskutuję, lecz wyrzucę się je do kosza. Bo muszę powiedzieć Gadomskiemu, że kosz jest, musi być bardzo duży. I on rośnie, ten kosz, na takie poglądy. I to jest dla mnie, to porównanie z Mein Kampf jest obraźliwe i uwłaczające mnie jako Polakowi. Napisałem do niego list, że żądam wycofania się, odwołania tych oskarżenia, tego zarzutu. A jeżeli nie będzie tego odwołania, to podam i o Gadomskiego, i Gazetę Wyborczą do sądu. I myślę, że wygram. A jeżeli nawet to będzie długo trwało, to pozwolę sobie zamieścić w rozmaitych czasopismach patriotycznych ten mój tekst protestujący i powiadomienie, że Gazeta Wyborcza została podana do sądu. Na porównanie moich poglądów z Mein Kampfem.
Dziękujemy serdecznie, panie profesorze. Do widzenia, szczęście. Mówił do nas pan profesor Stefan Kurowski. Przechodzimy trochę do spraw rolniczych, ale nie tylko. Stały po prostu cały czas sprawy polskie. Od 1 stycznia 2002 roku powinna wejść w życie ustawa o przeznaczeniu gruntów ornych do zalesienia. Ustawa, której nie ma. Na ten temat mówi do nas pan redaktor Marek Garpacz z naszego dziennika. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż tak, rzeczywiście ustawa jest, jakoby jej wcale nie było, jak to można porównać do wypowiedzi poetyckich. Otóż faktycznie 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa o przeznaczaniu gruntów ornych do zalesiania, ale ona jest ustawą martwą. To znaczy tak, nie ma do nich przepisów wykonawczych, nie ma tak zwanych rozporządzeń i w związku z tym struktury, które miałyby realizować tę ustawę, nie mają po prostu żadnej możliwości ruchu. Są zablokowane, ponieważ nie mają podstaw prawnych do wstrzymania procesu realizacji tejże ustawy. Jedna rzecz. A druga rzecz, że nie ma na to pieniędzy. A ta ustawa wiąże się ściśle z określoną, prawda, ilością pieniędzy, które muszą pójść za zalecianym terenem, czyli glebami klasy 5 i 6, jeśli taki rolnik oczywiście zdecyduje się na zalesianie tejże ziemi. I okazuje się, że nie ma. I na razie nikt nie wskazuje, że takie rozporządzenia się pojawią. Tymczasem urzędy starostw w całym kraju, zwłaszcza tutaj w pasie wschodnim, są zarzucane przez rolników podaniami o częściowe bądź całkowite zalesianie ich słabszych ziem. W związku z tym te instytucje muszą dać odpowiedź, bo muszą dać odpowiedź, tak ustawa ich do tego obliguje, ale w związku z tym zawsze ta odpowiedź starostwa będzie na nie, w związku z tym, że po prostu nie ma takowych rozporządzeń i nie ma oczywiście pieniędzy. Ustawodawca przewidział 150 zł ekwiwalentu za hektar zalesionej ziemi. Jeśli będzie to suma do 10 hektarów, oczywiście, jeżeli będzie powyżej 10 hektarów, odpowiednio ustawodawca już mniej przewidział na te środki pieniędzy. Ale oczywiście nie ma się co tym sugerować i kusić owym pędem do zalesiania, dlatego że w zasadzie nie wiadomo, jak ustawodawca zareaguje na przykład za lat 5, czy w dalszym ciągu będzie chciał realizować tej ustawy. Na przykład jeżeli się może wszystko zmienić w momencie, kiedy Polska znajdzie się w Unii Europejskiej, równie dobrze mogą zmienić wysokości tychże ekwiwalentów. To nie jest stałe. Na razie jest 150 zł, ale ustawodawca zastrzegł sobie również prawo do zmiany tego ekwiwalentu. I teraz jest takie pytanie, czy zalesianie jest zjawiskiem pozytywnym dla polskiego rolnictwa? W dzisiejszym artykule, w wywiadzie dla naszego dziennika, poseł Ligi Polskich Rodzin, pan Piotr Krutul, powiedział tak, odpowiadając na postawione przeze mnie pytanie. Zmniejszając ilość ziemi ornej, pomniejszamy potencjał produkcji żywności. Jeżeli kilku panom z Unii Europejskiej zależy na zmniejszaniu produkcji żywności w naszym kraju, to powiedzmy sobie wyraźnie, jakim i czyim kosztem to wszystko ma być przeprowadzone. Jakim kosztem, czyim kosztem? Oczywiście kosztem nas wszystkich Polaków, czyli po prostu w lukę, gdzie ta ziemia mogłaby rodzić i dawać żywność, może być i jest wprowadzana żywność sprowadzana z zagranicy, z Unii Europejskiej. Jakość tej żywności i to sobie po prostu możemy, wiemy, że to jest bardzo słaba żywność ze schemizowanych terenów o tak zwanej wysokiej kulturze, ale nie w tym dobre słowa znaczeniu, to znaczy kultura chemiczna prawdopodobnie, to trzeba by brać pod uwagę. I w związku z tym jest to żywność w zasadzie zatruta. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, ile chemii idzie w gleby w Unii Europejskiej. No, nie czarujmy się, że żywność ze schemizowanej gleby będzie lepsza od tej żywności, gdzie tej chemii jest znacznie mniej. Nie mówię, że jej nie ma, bo rolnicy polscy jeszcze stosują nawozy sztuczne, ale to są po prostu